Dzień dobry, Adam Ruszczyński. Witam naszych słuchaczy. Moim i Państwa gościem jest Elżbieta Anna Polak, marszałek województwa lubuskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Czy chciałaby pani, żeby radni Sejmiku Lubuskiego lub jacyś inni radni uchwalili, żeby rondo, którekolwiek wolne, zostało nazwane rondem Elżbiety Polak?
No to mnie pan zaskoczył. Spodziewałam się dzisiaj innych pytań od rana.
No to jeszcze nie wszystkie pytania.
Myślę, że no to nie jest ważna sprawa. Jest rondo na wrocławskiej Andrzeja Huszczy, no ale to jest wybitny żużlowiec, także zasłużył sobie.
Także nie aspiruje pani w tej chwili.
Wiem, do czego pan pije, tak? Jest rondo Wadima Tyszkiewicza.
Ja nie piję, powiem szczerze.
Gratuluję mu, ale Wadim właśnie skończył pracę samorządową, został senatorem i jestem przekonana, że zasłużył sobie nie tylko na taki tytuł. Serdecznie mu gratuluję.
No ale jednak porównywanie go do Ilona Muska, Marka Zuckerberga, Nikola Tesli. Nie wiem, czy...
Drogi Adamie, znakomity samorządowy.
Nie wiem, czy jest właściwe.
Znakomity samorządowiec, nie tylko rangi naszej lubuskiej, ale naprawdę w skali kraju również o wielkim znaczeniu.
Mógłbym odpowiedzieć oczywiście droga Elżbieto, ale przejdziemy na bardziej formalne sposoby zwracania
się
do siebie. Wycofała się pani marszałek z wrogiego przejęcia przychodni Medkol przez Szpital Uniwersytecki i pracownicy tej przychodni cieszą się oczywiście i oczekują, że więcej propozycji łączenia ze szpitalem nie będzie. Zawiesili jednak taki banerek, nie dla likwidacji Medkolu, czyli jakby nie dowierzali, że to się skończy happy endem. Czy może im to pani obiecać, że więcej takiej decyzji już nie będzie?
No niestety muszę powiedzieć tutaj, że to duże nadużycie używanie takiego słowa jak likwidacja, ponieważ chcieliśmy utworzyć tam przychodnię uniwersytecką.
Przepraszam, to pracownicy używają takiego określenia, ja użyłem określenia wrogie przejęcie.
No to jeszcze gorzej.
No nie.
Ponieważ wszystkie argumenty, których użyliśmy w uzasadnieniu do projektu uchwały, rozpoczynając etap konsultacji, wyraźnie wskazywały na duże korzyści z tego powodu. Przypomnę, nie będę omawiać całego projektu, bo już jest po obiedzie, tak? Mówi się musztarda po obiedzie.
Tak, ale warto
powiedzieć, że to rozporządzenie ministra zdrowia stworzyło takie właśnie warunki finansowania jednostek ochrony zdrowia. Jeżeli następuje koncentracja podmiotów, oszczędności na administracji, na zarządzeniu, tak jak się tworzy na przykład Centrum Usług Wspólnych,
jasne,
to wtedy mamy bonus.
Proszę się nie gniewać, to już wiemy, bo pani marszałek to tłumaczyła wielokrotnie,
tak,
ostatnio na konferencji
i
prasowej.
Dlatego właśnie, ja się tłumaczę, dlaczego w ogóle wystąpiliśmy z takim projektem.
Jasne.
I ten projekt skierowaliśmy do konsultacji
tak, ale
społecznych.
Ale wycofaliście się
dlatego
z niego. I moje pytanie jest proste. Czy może pani obiecać pracownikom Medkolu, że nie wrócicie do propozycji łączenia ze szpitalem uniwersyteckim?
A tego to akurat nie wiemy, jaką nam w przyszłości zgotuje minister zdrowia i rządzący. Premier, tak? Jaką sytuację w ochronie zdrowia?
Pytanie jest proste, bo jest taka teza, że być może wrócicie do tego po wyborach, bo teraz nie chcecie drażnić ludzi, żeby głosowali na Małgorzatę
Kidawę-Błońską. Nie, panie redaktorze, bardzo poważnie traktujemy konsultacje, z których wyraźnie wynikało, że jest bardzo duży opór, sprzeciw pracowników. Wszystkie opinie były negatywne, dlatego więc odstąpiliśmy od tego. Stracą na tym również pracownicy tej jednostki, ponieważ nie będzie ona uniwersytecką, nie będzie sięgać po pieniądze z rządowych programów, ale skoro pracownicy boją
się... Ale pracownicy się cieszą.
No więc tak, tylko że marszałek województwa odpowiada za kilkanaście jednostek ochrony zdrowia. My nadzorujemy te wszystkie jednostki bardzo dobrze, ponieważ doprowadziliśmy jestem 12 lat w zarządzie, przez 12 lat nadzoruję ochronę zdrowia. Doprowadziliśmy do bardzo dobrej sytuacji finansowej i możemy inwestować, a nie pokrywamy strat, jak na przykład województwo śląskie, które pokrywa straty rocznie ponad 60 milionów.
No to wszystko naprawdę pięknie brzmi, ale przygotowałem
jeszcze parę innych pytań. Już kończąc, jeszcze nie tak dawno byliśmy najbardziej zadłużonym regionem w zakresie ochrony zdrowia, a w tej chwili najmniej jesteśmy zadłużonym. Stąd też monitoring, który na podstawie którego kreujemy różne dobre rozwiązania.
Jeśli słuchają nas pracownicy Medcolu, to mogli się dowiedzieć, że taka obietnica, że w przyszłości nie będzie prób łączenia ich przychodni, nie padła. Jako opozycja, a jest przecież pani marszałek Platformy Obywatelskiej, uważacie, że 2 miliardy złotych na utrzymanie mediów publicznych, w tym Radia Zachód, którym pani marszałek gości, można czy też trzeba przeznaczyć na onkologię, ale z drugiej strony, kiedy radny Mej zaproponuje, żeby 2 miliony zdjąć z promocji województwa i dać na onkologię, no to już pani marszałek jest przeciw, a poseł Waldemar Sługocki nazwał to nawet, taką propozycję radnego Mejzy, przenoszeniem awanturnictwa z poziomu ogólnokrajowego na poziom wojewódzki. No to kto jest awanturnikiem?
Panie redaktorze, gdybym miała 2 miliardy w moim budżecie na media publiczne, na telewizję publiczną, z pewnością te pieniądze bym skierowała na onkologię. Mogę zapewnić pana, ale w moim budżecie nie mam takich pieniędzy na media publiczne, więc nie jest to taka sama sytuacja.
Ale macie pieniądze na promocję, rozbuchaną promocję, tak to odbiera bardzo wiele osób.
Żadnych środków finansowych
z
budżetu
przekazać nie chcecie.
Żadnych środków finansowych z budżetu nie przekazujemy ani na radio publiczne, ani na telewizję publiczną. Nasze pieniądze na promocję są dedykowane kampaniom publicznym i one są realizowane, są zakontraktowane. Myślę, że pan radny Mejza powinien swój wniosek nie pod ten adres skierować do swojego mentora, pana prezydenta Zielonej Góry, który nie przekazuje żadnych środków na onkologię, a przecież tam leczy się aż 60% mieszkańców Zielonej Góry. Natomiast marszałek województwa właśnie w tej chwili modernizuje onkologię, remontuje. Przekazaliśmy na ten cel 8,5 miliona.
Rząd 11 miliardów. No oczywiście rząd jest trochę większym
ale to
chłopcem
rząd
niż
odpowiada
samochód.
Za finansowanie ochrony zdrowia, co orzekł Trybunał Konstytucyjny. Natomiast samorząd wojewódzki nie ponosi odpowiedzialność. Konstytucja gwarantuje bezpłatny dostęp do świadczeń leczniczych dla każdego obywatela.
Jasne.
I to państwo polskie musi zagwarantować ten dostęp.
Tak jest. Tak jest i gwarantuje, na ile jest stać. Tak samo jak robi to samorząd województwa lubuskiego, też przeznacza tylko tyle pieniędzy, ile może. Pomówmy teraz o strategii rozwoju naszego województwa. W strategii rozwoju województwa lubuskiego na lata 2020-2030 odnotowano, że 46,1% mieszkańców wsi nie ma dostępu do kanalizacji. I mamy oto taką obrazową sytuację, że wiejskie szamba zatruwają zieloną krainę nowych technologii, jak pani lubi nazywać nasze województwo. Co pani zamierza z tym zrobić?
Nie tylko w tej perspektywie, już w latach 2007-2013 mieliśmy możliwość sfinansowania takiej inwestycji. Wszystkie gminy są autonomiczne, tak? Same kreują swoją politykę, jak rozwijać małe ojczyzny i dokonują tych wyborów. Gdy byłam burmistrzem Małomic, przeznaczyłam najwięcej środków finansowych na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej. I dedykuję właśnie takie programy, takie plany dla wszystkich włodarzy gmin. Trzeba wyraźnie powiedzieć, że jesteśmy trochę już opóźnieni w tym zakresie.
Bardzo.
Były również duże programy rozwoju obszarów wiejskich, gdzie też finansowaliśmy uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej. W tej perspektywie to są największe środki finansowe. Tylko w naszym budżecie regionalnego programu 906 milionów euro. Ale jest dobra informacja taka, że również po 2020 roku jest szansa, żeby przyspieszyć, tak? Ponieważ właśnie na bardziej inteligentne regiony, czyli zieloną krainę nowoczesnych technologii, będzie góra pieniędzy, bo aż 65% całej alokacji na regiony inteligentne
pani marszałek, pozwoli pani...
i na regiony przyjazne środowisku. Mhm. I tu właśnie będzie można takie...
To jest bardzo dobra wiadomość.
Inwestycje
ale...
w ochronę środowiska będą mogły być realizowane.
Ale pożyjemy, zobaczymy. Czyli na razie przekaz jest taki, że gminy sobie muszą radzić same. Ja mam pytanie, po co w takim razie wpisywać to w strategię. No proszę, bo ja to tak zrozumiałem.
Proszę nie nadinterpretować.
Nie, nie. To jest moje rozumienie. Ja zapytałem tylko, co pani z tym zrobi, a pani zaczęła opowiadać o tym, że jak pani w Małomicach dużo zrobiła w tej kwestii.
Powiedziałam, że to jest kwestia wyboru, tak? To zależy od wójtów, burmistrzów, od władz samorządowych, jakie mają priorytety, które problemy w swoim obszarze działania chcą w pierwszej kolejności rozwiązywać. Niektórzy nie chcieli się zabrać za kanalizację.
A czy samorząd województwa i zarząd województwa i pani marszałek tym gminom w tym pomoże?
Oczywiście, cały czas pomagamy.
Mamy 46,1% ludzi, którzy nie mają dostępu do kanalizacji.
Od kiedy pracuję w zarządzie województwa, cały czas dedykujemy na tego typu działania bardzo duże środki finansowe. Chcemy tutaj również w naszym województwie przede wszystkim zadbać o nasze naturalne dziedzictwo i w oparciu o naturalne dziedzictwo budować nowoczesne technologie i rozwijać region.
Znany praktyk biznesu i były wojewoda lubuski dr Stanisław Iwan, odnosząc się do wspomnianej strategii rozwoju województwa lubuskiego na lata 2020-2030, powiedział, że nie ma w niej nic takiego, co byłoby jednoznacznym elementem rozwoju województwa lubuskiego. Jak pani odpowie na taką opinię?
Bardzo dobrze wpisujemy się nie tylko w ukierunkowanie polityki spójności, ale również rządowe programy. Także ta opinia jest sprzeczna z tym, co przygotował nam rząd polski. Mamy dobrą opinię zarówno ministra rozwoju. Mamy również potwierdzenie zgodności z strategią rozwoju kraju 2030. Stawiamy przede wszystkim na inteligentny rozwój, na region przyjazny środowisku, 65% tak alokacji na ten cel. Konsultacje wyraźnie pokazały, że udało nam się włączyć społeczeństwo do tej debaty na temat kreowania polityki regionalnej. Wpłynęło prawie 700 propozycji i uwag, bardzo cennych. I dzisiaj właśnie zarząd województwa będzie się z nimi zapoznawał, analizował. W ten sposób przygotowaliśmy priorytety, żeby one mogły być zrealizowane. Powiem panu, że budżet na realizację tego dokumentu, tej strategii, to jest ponad 33 miliardy złotych. A w tej perspektywie między rządem a samorządem to 12 miliardów, więc jest to potężny skok cywilizacyjny.
Ale też potężny zastrzyk rządowych pieniędzy i dobrze, że pani mówi o współpracy rządu i samorządu. Już na koniec. Cel główny tej strategii, czytam, to jest inteligentne gospodarowanie potencjałami regionu dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju spójności społecznej i przestrzennej oraz wysokiej jakości życia mieszkańców. Ja bym prosił, żeby trochę tą nową mowę przerobić na język bardziej zrozumiały.
Się. Często niestety w tych dokumentach brzmi to dosyć niezrozumiałe. Ja staram się być komunikatywna, dlatego też rozmawiam.
I na to liczymy i dlatego panią marszałek zapraszamy do radia. A teraz musimy postawić kropkę, bo już tutaj koledzy pokazują.
Chodzi o lepsze życie, panie redaktorze.
No to ja się czuję wzruszony naprawdę.
Chodzi nam o lepsze życie.
Też jestem za tym. Stawiamy kropkę, ale będziemy przecież się spotykać.
Bardzo dziękuję za zaproszenie, nadal. Co niestety nieczęsto się zdarza.
Pani marszałek, a to musi pani popracować ze swoim rzecznikiem, bo ja z nim rozmawiałem już trzykrotnie, próbując umawiać się na spotkanie.
Pozdrawiam serdecznie radio słuchaczy Radia Zachód.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim i państwa gościem była Elżbieta Polak, marszałek województwa lubuskiego z Platformy Obywatelskiej. Do usłyszenia, mówi Adam Ruszczyński.